Patrzysz bez emocji, na przekór czasu, ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widzą, oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej, i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam, przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Przeżyj to sam. Twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku ludzi dłużony tu. Jeden szczegół, wzrok twój przykuł, ogromne morze ludzkich głów. A speaker cedził ostre słowa, od których nagła zbierała złość. I poczuł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś, jutrzenia dość. Serce masz. Przeżyj to sam.
Jeszcze razem.
Przeżyj to sam. Nie zamieraj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Przeżyj to sam. Przeżyj
Piosenka zespołu Lombard, śpiewana przed laty przez Macieja Price'a z London, to zachęta do wybrania się do sali parafialnej, gdzie w sobotę 28 października będzie można zobaczyć i poprzeżywać najnowszą premierę teatru Scena 419. Skoro mowa o teatrze, to i w Twoim radiu nieco na temat ludzi sztuki. Najpierw obrazek z przeszłości, który znalazłam w wydanej w 1930 roku w Warszawie książce Wincentego Rapackiego Syna, zatytułowanej Anegdoty teatralne, a potem Modelowy milioner. Opowiadanie Oscara Wilde'a pochodzące z wydanej w roku 1927 książki Duch z Canterville'u i inne opowiadania. Brak tam nazwiska tłumacza. Wincenty Rapacki, obrazek z przeszłości. Wanda Antonina Leszczyńska jest bohaterką teatru w Warszawie. Czaruje swoją grą i podbija serca słuchaczy. Panna Wanda jest młodziutką panienką, mieszka na Pradze. Co dzień po przedstawieniu musi odbyć prawdziwą podróż, aby dostać się do domu. Jaką podróż, zawołacie? Wsiada w piątkę i w 10 minut jest na miejscu. Niestety, jak to już powiedziałem, jest to obrazek z przeszłości. Nie ma jeszcze tramwajów, nie ma dorożek, a co gorsza, nie ma jeszcze nawet mostu Kierbedzia. Panna Wanda Leszczyńska co noc przeprawia się łódką przez Wisłę. Jest to bardzo poetyczne, ale niewygodne. Przy brzegu czeka na nią młodzieniec, smukły i przystojny. Wsiadają do łódki. On patrzy w nią jak w obraz. Nie mówią nic. Łódź cicho odbija do przeciwnego brzegu. Młodzieniec pierwszy wyskakuje z łódki, podaje jej rękę, odprowadza do domu i wraca. Płynie zamyślony przez szarą Wisłę. Cóż ma oznaczać ten pseudoromantyczny obrazek? Wszystko to jest zupełnie naturalne, a jednak, skoro nie było jeszcze mostu Kierbedzia, musiały panować w ogóle średniowieczne zwyczaje. Artystki o zgrozo chodziły w długich sukienkach i nie znały fryzur à la garçon. Zacofanie było tak wielkie, pojęcie tak wsteczne, że kiedy ówczesny dyrektor teatru, Jasiński, dowiedział się o nocnych eskapadach swojej ulubionej artystki, włosy mu dębem stanęły na głowie z oburzenia. Sam się muszę o tym przekonać, krzyknął. Po przedstawieniu czekał na brzegu Wisły, skąd odpływały łódki na Pragę. Oczom swoim nie wierzył. Istotnie, smukły, bardzo przystojny młodzieniec właśnie podał jej rękę, pomagając wsiadać do łódki. – Stać! – krzyknął Jasiński. – Panno Wando, dla osób, które się tak prowadzą, w moim teatrze miejsca nie ma. Żegnam. Zawrócił do odejścia. – Stać! – krzyknął silnym i donośnym głosem smukły i przystojny młodzieniec. Jak pan śmie obrażać biedną, uczciwą dziewczynę? Antonina jest moją rodzoną siostrą. Jasiński, zdumiony, pilnie obserwował młodzieńca i zamiast się usprawiedliwić zawołał. Panie, pan będzie świetnym aktorem. Pan ma niezwykłą prezencję i fenomenalny organ głosu. Angażuję pana. Przepowiednia dyrektora Jasińskiego sprawdziła się. Młodzieńcem tym był Bolesław Leszczyński, znakomity tragik polski, niezrównany Otello, syn puszczy, wojewoda, król lir. Wystąpił pierwszy raz w sztuce Scribego pod tytułem Kwakier i tancerka razem ze swoją siostrą Antoniną.
Opowiadanie na śniadanie.
Oscar Wilde, Modelowy milioner. O ile się jest bogatym, nie ma potrzeby być czarującym chłopcem. Romanse są przywilejem bogaczów, a nie zawodem bezrobotnych. Biedni powinni być prozaiczni i praktyczni. Lepiej jest mieć stały dochód, aniżeli być zachwycającym. Ze wszystkich tych wielkich prawd współczesnego życia nie zdawał sobie Hugon Erskine dostatecznie sprawy. Biedny Hugon. Pod względem umysłowym nie stał on, przyznać należy, zbyt wysoko. Nie powiedział nigdy w życiu ani jednego świetnego dowcipu, ani nawet ani jednej szczególnej złośliwości. Był natomiast prześliczny, ze swoją ciemną, falującą czupryną, z wyrzeźbionym niby ręką mistrza profilem i szarymi oczami. Powszechnie był lubiany, tyleż przez kobiety, ile przez mężczyzn. Posiadał też wszystkie talenty, z wyjątkiem talentu robienia pieniędzy. Ojciec pozostawił mu w spadku szablę kawaleryjską oraz historię wojny Półwyspu w 15 tomach. Hugon powiesił szablę nad lustrem, a książki ustawił na półce, pomiędzy przewodnikami i starymi ilustrowanymi miesięcznikami. I żyć zaczął z 200 funtów rocznie, które dostawał od starej ciotki. Próbował wszystkiego. Chodził przez 6 miesięcy na giełdę. Czy było wszakże miejsce dla motyla między bykami i niedźwiedziami? Handlował przez nieco dłuższy czas herbatą, w końcu jednak sprzykrzyło mu się to. Potem próbował sprzedawać sherry dry, ale to mu się wcale już nie udawało, bo wino było nieco za suche. Wreszcie został niczym. Przemiłym, nic nie robiącym młodzieńcem o nieskazitelnym profilu i bez żadnego zajęcia. Na domiar złego był zakochany. Wybranką jego serca była Laura Merton, córka dymisjowanego pułkownika, który stargał nerwy i zrujnował żołądek w Indiach i nigdy już nie mógł doprowadzić ani pierwszych, ani drugiego do normalnego stanu. Laura ubóstwiała Hugona, zaś Hugon gotów był całować sznurowadła jej bucików. Oboje stanowili najpiękniejszą parę w Londynie i nie mieli grosza przy duszy. Pułkownik bardzo lubił Hugona, ale ani słyszeć chciał o zaręczynach. Przyjdź oświadczyć się o rękę Laury, jak będziesz miał 10 tysięcy funtów na własność. Wtedy pogadamy, powtarzał. Biedny Hugo spuszczał więc nos na kwintę i szedł na pocieszenie do Laury. Pewnego dnia, idąc do Mertonów, wstąpił na chwilę do serdecznego swojego przyjaciela Alana Trevora, który był malarzem. Być malarzem to rzecz, której mało kto potrafi uniknąć w obecnych czasach, ale Trevor był zarazem artystą, co już jest znacznie rzadsze. Był dziwakiem, nieco szorstkim, opiegowatej twarzy i rudej, postrzępionej bródce. Natomiast kiedy chwytał za pędzel, był prawdziwym mistrzem. Obrazy jego niezmiernie były poszukiwane. Hugon pociągnął go na razie wyłącznie zewnętrznym swoim czarem. Jedynymi ludźmi, z którymi malarz powinien byłby się znać, zwykł by umawiać, są piękni głupcy. Zatem ludzie, na których patrzenie jest rozkoszą dla oka, a mówienie z nimi jest wypoczynkiem dla umysłu. Mężczyźni dandysi i kobiety ślicznotki rządzą światem, powinni by przynajmniej nim rządzić. Jednakże poznawszy Hugona bliżej, polubił go także za jego żywy, wesoły humor oraz za jego szlachetną, niefrasobliwą naturę. I upoważnił go do stałego bywania w swojej pracowni. Wszedłszy tam, tym razem Hugon zastał Trevora wykańczającego ostatnimi dotknięciami pędzla przepyszne, naturalnej wielkości studium żebraka. Pozujący do obrazu model stał na specjalnie urządzonej platformie w kącie pracowni. Był to zwiędły, zasuszony staruszek o twarzy przypominającej zżółkły, pokurczony pergamin i mającej niezmiernie smutny, wzbudzający litość wyraz. Na ramiona miał zarzucony szorstki brunatny płaszcz, cały w łachmanach i strzępach. Grube jego buty były połatane i pocerowane. Jedną ręką opierał się o sękaty kosztur, zaś drugą wyciągał stary, połamany kapelusz po jałmużnę. Jaki zdumiewający model, szepnął Hugon, ściskając rękę przyjaciela. Zdumiewający model, powtórzył Trevor donośnym głosem. Rozumie się, tacy żebracy jak on nie rodzą się na kamieniu. To prawdziwy skarb, żywy Velázquez. Najowisza, co za rysunek zrobiłby z niego Rembrandt. Biedny staruszek, rzekł Hugon, jak nędznie wygląda. Ale dla was, malarzy, znaleźć taką twarz to wygrać los na loterii. Naturalnie, odparł Trevor. Chciałbyś może, żeby żebrak miał zadowoloną minę? A ile zarabia model za pozowanie? Zapytał Hugon, rozpierając się wygodnie na kanapie. Szylinga za godzinę. A ile dostajesz za obraz, Alanie? Za ten? 2000. Funtów? Gwinei. Malarzom, poetom i doktorom płaci się honoraria zawsze gwinejami. Modelom powinien chyba należeć się procent, zawołał Hugon ze śmiechem. Pracują oni tak samo ciężko jak ty. Głupstwa gadasz, mój drogi. Przypatrz się, ile jest męki przy samym nakładaniu farb. A to stanie przez cały dzień przy sztalugach. Bardzo łatwo tak mówić, ale możesz mi wierzyć, że są chwile, kiedy sztuka dorasta niemal do godności pracy fizycznej. Dość tego gadania. Jestem bardzo zajęty. Pal papierosa i siedź cicho. Po chwili wszedł służący, oznajmiając Trevorowi, że ramiarz chce się z nim rozmówić. Nie uciekaj, Hugonie, rzekł Trevor wychodząc. Wrócę za chwilę. Stary żebrak skorzystał z nieobecności malarza, aby wypocząć nieco na drewnianym zydlu, który stał za nim. Wyglądał tak mizernie i nędznie, że Hugon, nie mogąc opanować uczucia litości, sięgnął do kieszeni po pieniądze. Nie znalazł jednak nic więcej oprócz suwerena i kilku miedziaków. Biedny staruszek, pomyślał. Suweren więcej mu się przyda niż mnie. Ostatecznie obejdę się bez dorożki przez 2 tygodnie. Szybko się zdecydował i przeszedłszy przez pokój, wsunął żebrakowi do ręki złoty pieniądz. Obdarzony zerwał się, przelotny uśmiech okolił zwiędłe jego wargi i rzekł – dziękuję panu, dziękuję. W tej samej chwili powrócił Trevor i Hugon szybko się pożegnał, nieco zażenowany tym, co zrobił. Resztę dnia spędził w towarzystwie Laury, przez którą został rozkosznie połajany za rozrzutność i musiał wrócić piechotą do domu. Po drodze zaszedł około 11 do klubu palety, gdzie zastał Trevora siedzącego samotnie w palarni przy szklance grogu. – No cóż, Alanie, czy obraz twój skończony? – zapytał, zapalając papierosa. – Skończony i oprawiony, mój chłopcze – odparł tamten. – Ale, zrobiłeś konkietę, wywarłeś wielkie wrażenie. Ten stary mój model po prostu zakochał się w tobie. Musiałem mu opowiedzieć wszystko. Kim jesteś, gdzie mieszkasz, ile masz dochodu i jakie widoki na przyszłość. Pewnie będzie czekał na mnie, jak wrócę do domu. Żartuję, rozumie się. Biedny staruszek. Chciałbym móc zrobić coś dla niego. To straszne, że są na świecie tacy nieszczęśliwi nędzarze. Mam moc starego ubrania w domu. Jak sądzisz, mogło mu się coś z tego przydać? Jego łachmany spadają wprost z niego. Ale on wspaniale w nich wygląda, rzekł malarz. Nie malowałbym go za nic w świecie we fraku. To, co ty nazywasz łachmanami, jest dla mnie najbardziej malowniczym strojem. Co dla ciebie jest symbolem nędzy, jest dla mnie rzeczą najbardziej artystyczną. Zresztą powiem mu o twojej propozycji. Alanie, rzekł Hugon poważnie, wy, malarze, jesteście chyba bez serca. Serce artysty to jego głowa, odparł Trevor. A zresztą naszą rzeczą jest oddawać świat takim, jak go widzimy, a nie przeinaczać, jak uważalibyśmy za potrzebne. No, a teraz powiedz mi coś o Laurze. Stary model bardzo się nią zainteresował. Jak to? Chyba nie mówiłeś z nim o niej? Zawołał Hugon. Naturalnie, że mówiłem. Opowiedziałem mu wszystko. O upartym pułkowniku, o pięknej Laurze i o 10 000 funtów. Wtajemniczyłeś starego żebraka w moje prywatne sprawy? Zaperzył się Hugon, ponsowy z gniewu i oburzenia. Drogi Hugonku, rzekł Trevor ze śmiechem. Ten stary żebrak, jak go nazywasz, jest jednym z najbogatszych ludzi w Europie. Mógłby kupić jutro cały Londyn, nie nadwyrężając swojej kasy. Ma pałace we wszystkich stolicach, jada na złocie i od niego zależy, czy Rosja może przystąpić do wojny, czy nie. Na Boga, co ty mówisz, Alanie? Zawołał Hugon. To, co słyszysz, odparł spokojnie Trevor. Staruszek, którego widziałeś dzisiaj u mnie w pracowni, to baron Hausberg. Jest on wielkim moim przyjacielem. Skupuje wszystkie moje obrazy, popiera mnie jak może, a przed miesiącem zamówił sobie u mnie portret w przebraniu żebraka. Co chcesz? To taka fantazja milionera. A trzeba przyznać, że wspaniale wygląda w tych swoich łachmanach, a raczej w moich łachmanach. Przywiozłem je bowiem z Hiszpanii. Baron Hausberg, zawołał Hugon, ależ na Boga, a ja, idiota, dałem mu suwerena. I padł załamany na fotel. Dałeś mu suwerena, zatrząsł się malarz od śmiechu. Nigdy już więcej nie zobaczysz tych pieniędzy. Jego biznesem są przecież czyjeś pieniądze. Powinien byłeś mnie uprzedzić, Alanie, rzekł Hugon z wyrzutem, i nie robić ze mnie błazna. Mój drogi, bronił się Trevor, nie mogło mi wpaść do głowy, że rozdajesz jałmużny w taki nieopatrzny sposób. Zrozumiałbym prędzej, że przyjdzie ci ochota pocałować ładną, młodą modelkę, ale dawać suwerena staremu, brzydkiemu dziadowi? Nie, to paradne. Zresztą faktem jest, że nie kazałem nikogo przyjmować, a kiedy przyszedłeś, nie wiedziałem, czy Hausberg życzy sobie, aby wyjawić jego nazwisko. Nie był w odpowiednim stroju, jak ci wiadomo. Za jakiego osła musi on mnie teraz uważać, pomyślał Hugon. I powiedział to głośno. Wcale nie. Był w doskonałym humorze po twoim odejściu. Uśmiechał się wciąż do samego siebie i pocierał z zadowolenia stare, pomarszczone ręce. Nie rozumiałem, dlaczego tak ciekawie wypytuje się o ciebie, a teraz rozumiem wszystko. Pewnie zachowa tego suwerena na twój rachunek, będzie ci wypłacał procent co pół roku i będzie miał świetną historyjkę do opowiadania po obiedzie. Stanowczo nieuleczalny ze mnie głupiec, jęknął Hugon. No, nie ma co. Trzeba iść spać. Proszę cię tylko, Alanie, nie opowiadaj nikomu o tym moim blamarzu. Nie śmiałbym spojrzeć ludziom w oczy. Głupi jesteś. Wszakżeż to najlepsze świadectwo twoich uczuć filantropijnych. Nie uciekaj. Wypal jeszcze jednego papierosa i opowiadaj mi o Laurze, ile chcesz. Pomimo tej kuszącej zachęty nie dał się Hugon zatrzymać i poszedł do domu ogromnie zmartwiony, pozostawiając malarza śmiejącego się do rozpuku. Następnego dnia siedział przy śniadaniu, kiedy służący przyniósł mu bilet wizytowy z napisem Gustave Nodin w imieniu pana barona Hausberga. Pewnie przychodzi żądać satysfakcji, pomyślał i kazał poprosić gościa do pokoju. Po chwili wszedł starszy, siwy pan w złotych okularach i zapytał cudzoziemskim nieco akcentem, czy mam przyjemność mówić z panem Erskinem? Hugon skłonił się potakująco. Przychodzę w imieniu pana barona Hausberga, dodał przybyły. Pan baron, proszę zapewnić pana barona, że jest mi niezmiernie przykro, wyjąkał Hugon. Pan baron, dokończył starszy pan z uśmiechem, polecił mi wręczyć panu ten list. Mówiąc to, podał Hugonowi zapieczętowaną kopertę. Nosiła ona na zewnętrznej stronie napis „Ślubny prezent dla Hugona Erskina i Laury Merton od starego żebraka”. Wewnątrz był czek na 10 tysięcy funtów. Na ślubie młodej pary Alan Trevor był drużbą, a baron wygłosił toast podczas uczty weselnej. Milionowi modele, powiedział Alan, są wielką rzadkością, ale Najowisza stokroć większą jeszcze modelowi milionerzy.
Pomiędzy ludzi zmęczonych, obojętnych na wszystko, co szarego życia zawijają czas. Wchodzi przychodzi czasem ubogi artysta, aby ich bawić, by im śpiewać, by im grać. Za parę centów trochę jadła lub wódki czystej, choćby za darmo nawet śpiewać miał. Otwiera swą duszę artysty, zabawny facet, śmieszna postać życia klaun. Artysta bez pieniędzy, ubogi wierszokleta, jednego dnia piosenkarz, drugiego dnia poeta, satyryk i komediant, przyśmiewca, komik, łgarz. Codziennie inne słowa, codziennie inna twarz. Choć miałby serce złote i nawet duszę czystą, to wierzcie, dobrzy ludzie, niełatwo być artystą. Nikt nie chce go pokochać, nikt nie chce szczęścia dać. Artysta bez pieniędzy musi bawić, śpiewać, grać. Czasem zakocha się taki w dziewczynie, tej najładniejszej, co piwne oczy ma, i przeżywa miłość wielką jak w kinie. W głowie mu szumi, w duszy śpiewa, w sercu gra. A dziewczyna, choć lubi go szczerze, choć tak zbliżył ich ze sobą zdarzeń splot, jego uczuć poważnie nie bierze, bo to artysta, bo to łobuz, zwykły łotr. Więc mu mówi, wybacz miły, musisz odejść stąd, tak nie można, to bez sensu, popełniłam błąd. On odchodzi odepchnięty, z miną jak zbity pies, choć nie przyzna nigdy się do swoich łez. Dobrzy ludzie, spróbujcie uwierzyć, że to prawda, co dzisiaj śpiewam wam. On także umie kochać szczerze, oprócz talentu i serce także ma. Dobrzy ludzie, miejcie trochę litości i serca, nie bądźcie tak okrutni i źli. To zwykły człowiek, nie żaden bluźnierca, jest tyle samo wart, co wy. Artysta bez pieniędzy, ubogi wierszokleta, jednego dnia piosenkarz, drugiego dnia poeta, satyryk i komediant, prześmiewca, komik, łgarz. Codziennie inne słowa, codziennie inna twarz. Choć miałby serce złote i duszę nawet czystą, to wierzcie, dobrzy ludzie, niełatwo być artystą. Nikt nie chce go pokochać, nikt nie chce szczęścia dać. Artysta bez pieniędzy.
Kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy, zakończyła piosenka nieżyjącego już Jacka Janowskiego z Kitchener. Dziękujemy pięknie za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi,
to my, to my.
Tu, Twoje Radio London.